z biznesu do słuchania.
W latach 70. Polska była 10. potęgą gospodarczą świata. Tak przynajmniej można było wtedy przeczytać w gazetach i usłyszeć w telewizji. Teraz nie jesteśmy nawet w grupie G20. To kiedy było lepiej? Wtedy czy teraz? Pytam o to doktora Piotra Maszczyka ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Na takie pytania zawsze trzeba dodatkowo dopytać, ale komu było lepiej? Na przykład struktura płac w przedsiębiorstwach była znacznie bardziej spłaszczona, na dodatek doceniała znacznie bardziej wysiłek fizyczny niż obecnie. Tak? Nie istniało pojęcie rynkowej wartości pracy, w związku z tym ta struktura się zmieniała, czyli na przykład jeśli ktoś jest obecnie specjalistą od sprzedaży, marketingu, czy nawet inżynierem, to pewnie gdyby się przeniósł do lat 70., wysokość jego wynagrodzenia, bezwzględna, to jest oczywiste, ale również względna, byłaby niższa w porównaniu do wynagrodzeń pracowników pracujących przy taśmie. Ale z kolei oznacza to, że tym pracownikom, jeśli pracowali w takich zawodach, które były doceniane, czy szczególnie wynagradzane, na przykład górnikom, było dużo lepiej w latach 70. Dlaczego było lepiej? Bo jedynym towarem eksportowym, jaki Polska mogła w pewnym momencie zaoferować światu, to pewnie już bardziej w latach 80., był węgiel. W związku z tym nie było żadnego rachunku ekonomicznego przy fedrowaniu węgla, ponieważ liczyło się tylko to, że ten węgiel mogliśmy sprzedać i uzyskać dewizy na wsad dewizowy niezbędny do zakupu towarów importowanych. Stąd słynne gieweksy na przykład na Śląsku, czy stąd powszechne przekonanie i słuszne skądinąd, że na Śląsku zaopatrzenie sklepów jest najlepsze.
A gdyby popatrzeć na to z makroekonomicznego punktu widzenia?
No tak, no z makroekonomicznego punktu widzenia teraz jest nam o wiele lepiej niż było, ponieważ taki najbardziej uniwersalny wskaźnik mierzący zamożność krajów, czyli PKB per capita, produkt krajowy brutto na osobę, jest obecnie dużo wyższy niż wtedy.
A może wracając jeszcze do tego pierwszego pytania, należałoby powiedzieć, że wtedy nie było wiarygodnych danych makroekonomicznych.
No tak, to rzeczywiście jest prawda, że trudno porównywać, stosować miary PRL-owskie i porównywać je z tym, co robimy obecnie. Są takie próby czynione. Mamy takie na przykład organizacje, może niezbyt dobrze znane od strony ekonomicznej, ale na przykład bardzo ciekawą faktografią dysponuje CIA, prawda, który publikuje takie dane na temat różnych krajów świata. Moglibyśmy sięgnąć po te dane i próbować to porównywać. To jest oczywiście zawsze obarczone błędem, no bo nawet jeżeli coś wyprodukowano, to na ile to miało wartość rynkową i tak dalej. Niemniej w pamięci, stąd różne pomysły na ronda imienia Gierka, czy wychwalanie tego akurat pierwszego sekretarza, w świadomości społecznej słusznie chyba utrwalił się taki pogląd, że lata 70., czyli powiedzmy między rokiem 71 a 76, kiedy przypomnę jeszcze raz wszystkim tym, którzy tęsknią do tego dobrobytu PRL-owskiego, że w 76 roku Polska wprowadza bony na cukier, czyli po ludzku mówiąc kartki. Jesteśmy 30 lat po zakończeniu II wojny światowej, a Polska staje się krajem, który reglamentuje dostęp do takiego dosyć podstawowego artykułu, jakim jest cukier. I później ten system kartkowy, system reglamentacji się rozszerza. Czyli ten względny dobrobyt, który owszem miał miejsce, łatwość dostępu do kredytów, dużo się mówi o tym, że Gierek z racji swojego pobytu we Francji i takiego względnego obycia miał łatwość uzyskiwania kredytów, ale to jest tylko część prawdy. Druga część jest taka, że wtedy generalnie było bardzo dużo kapitału na rynku, ponieważ kraje eksportujące ropę naftową pływały w pieniądzach dosłownie, bo ceny wzrosły, więc eksporterzy ropy naftowej mieli tak dużo pieniędzy, że ci, którzy byli szefami tych krajów, a część z nich to były kraje, no powiedzmy, tylko częściowo demokratyczne, nie wiedzieli, co z tymi pieniędzmi zrobić. No i te pieniądze wyciekły na rynki światowe i były pożyczane Polsce, nie tylko Polsce, tak? Korzenie kryzysu zadłużenia krajów afrykańskich to jest też pierwsza połowa lat 70. To był dobrobyt na kredyt, ale był. W związku z tym pewnie ludzie pamiętają o tym, szczególnie, że kontrast między dekadą lat 70. a później dekadą lat 80. jest dojmujący. Lata 80. to jest dla Polski stracona dekada. To jest dekada, która rozpoczyna się gigantycznym kryzysem. To jest w Polsce załamanie gospodarcze po epoce gierkowskiej, spadek poziomu produkcji, braki w sklepach i to takie braki absolutne, tak? Jeżeli mówimy o tym, że w sklepach jest tylko ocet, to mniej więcej dotyczy tego przełomu lat 70. i 80., kiedy kartki były w zasadzie na wszystko. I rozpoczyna się tak ta dekada i ona jest generalnie stracona dla Polski.
No i zahaczyliśmy o kolejny wskaźnik makroekonomiczny, czyli ten dług. Wielu polityków mówi o tym, że długi obecnych rządów, czy tego, czy wcześniejszego, są porównywalne albo nawet i większe niż za czasów Gierka.
Faktycznie, to chyba profesor Rybiński ukuł takie powiedzenie, że Tusk był wart 2,5 Gierka. Tak? Już nie pamiętam dokładnego przelicznika, ale rzeczywiście użył tego określenia. I to prawda, gdybyśmy porównali bezwzględną wartość zaciągniętego długu, to takich porównań moglibyśmy dokonywać. To jest jednak nieuczciwe. No, trzeba to powiedzieć, że bezwzględna wartość długu nie jest na tyle ważna, jak ważna jest względna wartość długu. Czyli jeżeli ten dług zmierzymy wartością PKB polskiego, czy na przykład wartością polskiego eksportu, no to się okaże, że te długi, które zaciągamy obecnie, ich względna wartość jest dużo mniejsza niż długów gierkowskich. Przypominam, że Polska jest krajem, który w latach 80. de facto zbankrutował. Znaczy, my mówimy o bankructwie Rosji, wcześniej była sytuacja Meksyku, Argentyna jest często przywoływana. No Polska była w tej samej sytuacji. Polska w latach 80. zachowała się jak przysłowiowy szatniarz z misia, czyli powiedziała swoim wierzycielom, nie mamy płaszcza i co nam pan zrobi? My powiedzieliśmy, że nie spłacimy długów i tylko temu, że to był dług instytucjonalny, to znaczy zaciągnięty w organizacjach finansowych, zawdzięczamy to, że nikt nie windykował tego długu w gwałtowny sposób, no bo mogłoby się to skończyć tym, że wstrzymanie regulowania zobowiązań długu publicznego PRL-u mogłoby doprowadzić do tego, że na przykład samoloty LOT-u by już poleciały za granicę, ale już by z tej zagranicy nie wróciły, bo zostałyby aresztowane. Więc mówimy o takiej sytuacji, co powinno dać do myślenia wszystkim apologetom PRL-u. No to było tak, że no właśnie, Stefan Batory wypłynął, ale już nie wrócił.
Powiedział pan, że to nieuczciwe porównywanie tych wskaźników, a uczciwe jest stawianie sprawy w ten sposób? Za PRL-u nie było bezrobocia?
No dobra, to jest uczciwe o tyle, że rzeczywiście wszyscy mieli pracę, ba, uchylanie się od pracy, to było, nie wiem, czy przestępstwo, czy wykroczenie, tak? Była taka kategoria niebieskich ptaków, co to
był paragraf.
Tak, był na to paragraf, co to nie sieją i nie orzą, a zbierają. Ci z naszych słuchaczy, którzy mają jeszcze gdzieś w zakamarkach szuflady te książeczkowe dowody osobiste, no to pewnie wiedzą, że tam się wstemplowywało zatrudnienie. Ja taki dowód trzymam, bo czasami pokazuję go studentom, żeby wiedzieli, co ich już zapewne nie spotka w życiu. I tak, był przymus pracy. Po studiach na przykład można było otrzymać nakaz pracy. Mój ojciec na przykład, który studiował w Warszawie weterynarię, otrzymał nakaz pracy w małej miejscowości w województwie warmińsko-mazurskim. I potem ładnych parę lat zajęło moim rodzicom załatwienie powrotu do Warszawy. Więc taki to był brak bezrobocia, owszem. Natomiast już mówiąc zupełnie poważnie, no to wtedy było bezrobocie ukryte, tak to się zwykle nazywa, czyli były przerosty zatrudnienia. Czyli przedsiębiorstwo, które zatrudniało powiedzmy 100 osób, tak? Zazwyczaj ekonomiści lubią okrągłe liczby, mogłoby ten sam produkt wytworzyć zatrudniając tych osób 70.
Miłośnicy minionych czasów mówią też czasami o tym, że przedsiębiorstwa brały na siebie różne obowiązki, których w tej chwili przedsiębiorstwa zwane wtedy zakładami pracy zresztą, które w tej chwili spełnia państwo, samorząd, obowiązki natury edukacyjnej, kulturalnej, zdrowotnej i nie można z tego powodu porównywać efektywności poszczególnych firm z tamtych i obecnych czasów.
To prawda, rzeczywiście jest tak, że takie porównania są utrudnione, bo można odnieść wrażenie, że przedsiębiorstwa czy też zakłady pracy w PRL-u zajmowały się wszystkim, od działalności sportowej, przez działalność rekreacyjną. Zwracam uwagę, że w dalszym ciągu wiele zakładów przemysłowych ze Śląska szczególnie ma swoje ośrodki nad morzem i nie tylko nad morzem. Działalność socjalną, czyli słynne deputaty, rozdzielanie jabłek, węgla, czy też posiadanie bloków przyzakładowych. To prawda, no ale proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili wiele przedsiębiorstw również prowadzi taką działalność. Ta działalność socjalna oczywiście jest pewnie bardziej ograniczona, ale jest. Natomiast to, że te przedsiębiorstwa prowadziły taką działalność, to po części tłumaczy, dlaczego były tak mało efektywne i dlaczego gospodarka PRL-u miała taką niską efektywność, która doprowadziła do powstania systemu kartkowego. Tak? No, przedsiębiorstwa nie zajmowały się produkcją, tylko zajmowały się wszystkim innym. No to towarów nie mogło wystarczyć dla wszystkich.
Ale wspomniał pan w pewnym momencie o tej dominacji ideologii. I to chyba jest generalnie źródło problemu. Dominacja ideologii komunistycznej i podporządkowanie faktyczne wielkiemu sąsiadowi ze wschodu jest powodem tego, że PRL był taki, jaki był, bo przecież gdyby nie to, to bylibyśmy prymusem, liderem pewnie europejskiej wspólnoty węgla i stali z tym, co mieliśmy wtedy.
To jest ciekawy pogląd. Otóż mamy tendencję do tego, żeby za wszystko winić wielkiego brata, ideologię i tak dalej. Zwracam jednak Państwu uwagę, że Polska była krajem biednym. Oczywiście ta bieda wynikała z zaszłości historycznych. Byliśmy biedni przed II wojną światową i byliśmy jednym z najbiedniejszych obok Rumunii krajów bloku wschodniego. Sukces Polski, pewnie sukces gorzki, okupiony wieloma ofiarami, ale sukces Polski polega między innymi na tym, że jesteśmy krajem, który jest bogatszy niż Węgry. I teraz znowuż apeluję do tych z Państwa, którzy lata 80. pamiętają, a ci, którzy nie pamiętają, mogą sobie obejrzeć filmy, na przykład jeden z odcinków 40-latka, gdzie inżynier Karwowski leci na Węgry. On tam leci oczywiście służbowo, ale przez rodzinę wysłany jest po zakupy. Dla Polaka w latach 80. Budapeszt czy też Praga, pomijam NRD, bo to było pewnie zawsze swojego rodzaju okno wystawowe systemu, ale takim oknem wystawowym nie była ani Czechosłowacja, ani Węgry. Dla Polaka przeciętnego wyjazd do Pragi czy do Budapesztu to było niemal jak wyjazd na zachód. Tam nie było braków. No i teraz pojawia się pytanie, dlaczego w Polsce ta wersja socjalizmu była tak biedna? Czy nie wynikała ze specyficznych polskich cech, czyli takiego naszego bałaganu, braku kontroli, tego wszystkiego, co widzimy również teraz? I wielu ekonomistów powie właśnie coś takiego, że generalnie system socjalistyczny był nieefektywny. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Niemniej na tę nieefektywność socjalizmu nałożyła się jeszcze typowo polska kultura polegająca na tym, że nie wypełniamy poleceń, że kontrola jest osłabiona. No właśnie, i ta kultura załatwiania, ta kultura taka, czy się stoi, czy się leży. I brak materialnego zainteresowania. Tak, ideologia w ogóle na Polaków nie działała. Kontrola aparatu partyjnego czy aparatu państwowego była znacznie słabsza. Czechosłowacja była skostniałym reżimem, w którym jednak kontrola aparatu partyjnego była bardzo silna. W związku z tym to wymuszało dyscyplinę pracy. Węgry realizowały ten model gulaszowego komunizmu, czyli takiego częściowego wprowadzania od lat 60. Janusz Kadar, takich rozwiązań rynkowych. U nas nie było ani jednego, ani drugiego, czyli nie potrafiono zainteresować materialnie, ciężką pracą, sukcesem przedsiębiorstw, a z drugiej strony system był na tyle niewydolny, że nie był w stanie zmusić wszystkich do pracy. W związku z tym no, było tak, jak było.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościliśmy u pana doktora Piotra Maszczyka w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Dziękuję bardzo.